Czytając w ostatnim czasie Słowo Boże, moja uwaga została przyciągnięta do kwestii związanej z przymierzem. I tak myślę sobie, że dzisiaj to dobry czas, aby mówić o przymierzu, dlatego że obchodzimy jako Kościół, jako wierzący ludzie pamiątkę śmierci naszego Zbawiciela. I będziemy też czytać wierzę i podkreślać ten fakt, o którym sam Pan Jezus mówił, że ta krew to nowe przymierze. We krwi jest nowe przymierze. I temat przymierza w Słowie Bożym zajmuje bardzo szczególną i wielką część przesłania Słowa Bożego. Naliczyłem ponad grubo 300 fragmentów, które mówią o przymierzu. A dzisiejsze kazanie zatytułowałem Namierzeni do przymierza. W Starym Testamencie, w Biblii hebrajskiej, występuje słowo berit ponad 280 razy. I to słowo berit jest najczęściej tłumaczone jako przymierze. Przymierze, znaczenie tego terminu według encyklopedii PWN, tak jest to oddane, przymierze, jedno z głównych pojęć teologicznych w Biblii, wyrażające relacje między Bogiem a ludźmi. Bardzo prosta definicja, prawda? Przymierze to pojęcie, które wyraża relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I czytając Słowo Boże, Stary Testament, byłem na nowo w jakiś sposób dotykany tymi faktami, o którym Słowo Boże mówi, dotyczące tego, jak Bóg namierzał, szukał człowieka, aby zawrzeć z nim przymierze. I myślę, że wszyscy, którzy czytają Słowo Boże, doskonale wiedzą, że pierwszy raz w Słowie Bożym o przymierzu jest mowa już prawie na początku Pisma Świętego, w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Pamiętacie, kogo dotyczy przymierze, o którym na początku Słowa Bożego czytamy? Z kim Bóg zawarł przymierze?
Noe,
bardzo dobrze. To tam mówi, nie wiem, ale bardzo dobra odpowiedź. Tak, Noe to pierwszy namierzony czy wyszukany przez Boga, w którym Bóg chciał zawrzeć przymierze. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, czytamy o tym już w 9 rozdziale. I tutaj jest opis w tym rozdziale tego, jak Bóg z Noem zawierał przymierze. Ale jeszcze jest wzmianka wcześniej, bo w 6 rozdziale, jeszcze przed potopem, zanim przyszedł potop, Bóg już powiedział do Noego, że chce z nim zawrzeć przymierze. I czytamy o tym w 6 rozdziale i 18 wersecie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi i żona twoja i żony synów twoich z tobą. Bóg powiedział, że zawrze swoje przymierze z Noem. I na mocy tego przymierza Noe będzie uratowany, a wraz z nim jego żona, jego synowie i żony jego synów. Więc tak bardzo szybko patrząc na to, co Bóg powiedział, to świetny układ. Czy Noe mógł sobie zapracować i zaskarbić w jakiś sposób przychylność Boga, aby Bóg zaproponował, czy powiedział mu, stwierdził fakt, że zawrze z nim przymierze i na mocy tego przymierza wejdziesz do arki ty, twoi synowie, żona twoja i żony synów z tobą wraz z tobą. Mnie to, jak czytałem, poruszało, że został namierzony Noe w pośród całego ówczesnego świata, populacji świata. Oczywiście czytamy o tym, że Noe się wyróżniał, bo Noe był człowiekiem sprawiedliwym i postępował w taki sposób, który odbiegał od standardów postępowania ludzi w tamtym czasie i w tamtym miejscu. I potem to przymierze, które opisane jest w 9 rozdziale, możemy ten fragment przeczytać, to 9 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przeczytam od 8 wersetu. Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc: oto ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was, i z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem i bydłem, i z wszelkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi. I ustanowiłem przymierze moje i ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Potem rzekł Bóg: to będzie znakiem przymierza, który ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami po wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele, i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego: to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Jak moglibyśmy wnioskować, że to, co Bóg powiedział do Noego jeszcze przed potopem, aby na mocy przymierza, które Bóg z nim zawiera, wszedł do arki, mogło być uwarunkowane, czy moglibyśmy tak myśleć, że Noe sobie swoim sprawiedliwym postępowaniem i życiem mógł sobie na to jakoś zasłużyć, to teraz to, co Bóg mówi już po potopie, tylko dlatego, że oni żyli, tylko dlatego, że każda istota miała życie w sobie, to już było kwalifikacją do tego, aby Bóg zawarł przymierze z każdą istotą żyjącą. Ja nie tak dawno, stojąc u siebie na tarasie, widziałem po raz pierwszy w takiej okazałości tęczę, i to podwójną tęczę. Nigdy przez całe moje życie nigdy nie widziałem tęczy jakby pełnego łuku, od jednego krańca horyzontu po drugi. A jakiś czas temu, niedawno, naprawdę byłem tym poruszony, widziałem podwójną tęczę, i to w tym pełnym łuku. Byłem naprawdę poruszony i to, o czym czytam w Słowie Bożym, jakoś stało mi się takie bardziej wyraźne i bardzo mnie to poruszyło. Zrobiłem kilka zdjęć, gdyby ktoś kiedyś chciał zobaczyć, to pokażę, w telefonie mam. Takiej tęczy w życiu nie widziałem. Ale ten łuk na niebie to znak tego przymierza. Wiecie, i to przymierze, które Bóg zawarł z Noem i z każdą istotą żyjącą, nie było zależne, nie było uwarunkowane jakimiś tam okolicznościami, zależnościami, czy Bóg nie stawiał warunków. Stwierdził: zawieram przymierze, że już nigdy wody potopu nie zniszczą życia, tak jak to było wtedy za czasów Noego. I ten rodzaj przymierza, jak to też teologia nazywa, bo w kulturze starożytnej Bliskiego Wschodu funkcjonowały trzy takie główne typy przymierzy. Chciałbym o tych typach trochę opowiedzieć, żeby nam trochę przypomnieć może, ale później odnoszę się jeszcze do pewnego fragmentu i postawy, która mnie w ostatnim czasie ujęła. Ten właśnie typ, o którym przed chwilą czytaliśmy, związany z tym przymierzem, które zostało zawarte z Noem, to nazywane jest, i tak to było w tej kulturze starożytnej kwalifikowane, do takiego tak zwanego nadania królewskiego. I to było przymierze bezwarunkowe, które zawierane było między osobami nierównymi rangą pomiędzy sobą, w którym władca, król, najczęściej za wierną służbę lub za właściwą postawę, obdarowywał swojego poddanego jakimiś szczególnymi darami, czy jakąś wartością, czy często obietnicą. Jakby ten rodzaj takiego zawierania przymierza, to nadanie królewskie ma także swoje uwarunkowania w Starym Testamencie, bo jak czytamy na przykład w pierwszej księdze Samuelowej, kiedy Bóg mówił do Samuela, jakie kwalifikacje będzie miał król, to król w swoich prerogatywach, będąc królem, mógł, czytamy w 1 Samuelowej 8:14, najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Król mógł dać komu chciał swoim sługom jako pewną formę wyróżnienia to, co było najlepsze. I też jeszcze w pierwszej księdze Samuelowej, kiedy jest też mowa o Saulu, o Dawidzie, też się pojawia ten motyw związany właśnie z tym nadaniem królewskim, że król miał w swoim jakby potencjale możliwość tego, żeby dać komuś coś, zawierając z kimś przymierze. I właśnie ten rodzaj przymierza, o którym czytamy tutaj, związany z Noem, jest jakby w tej grupie. Też w tej grupie jest kolejny rodzaj przymierza, ale on się troszkę już różni, bo pojawiają się już pewne warunki. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, czytamy o tym, jak Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. To kolejny namierzony przez Boga, z którym Bóg zawarł przymierze. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział i 18 werset. W tym dniu zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Potem w 17 rozdziale 1 Mojżeszowej i 2 wersecie: ustanowię bowiem przymierze między mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. Potem 17:4. Oto przymierze moje z Tobą jest takie, i staniesz się ojcem wielu narodów. Jeszcze jeden werset, 5, 17 rozdziału 1 Mojżeszowej. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. I dalej tam w 17 rozdziale, gdybyśmy czytali, to Bóg mówi, że znakiem tego przymierza ma być obrzeska. Obrzezanie ciała miało wyróżniać Abrahama i tych, którzy byli w jego domu, tych, którzy byli beneficjentami, właśnie ciężkie słowo sobie wybrałem, tego przymierza. Właśnie. Ale też jest mowa o tym tutaj w 14 wersecie, w tym 17 rozdziale. Ja to przeczytam. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała na pletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje. Już pojawia się pewne uwarunkowanie i możliwość tego, żeby z tego przymierza wypaść. Że ktoś może być namierzony, może być w przymierzu, ale jeśli nie dochowa pewnych wymagań, jeśli nie będzie spełniał pewnych warunków, to będzie uznany za kogoś, kto złamał przymierze. Już wtedy na tym etapie, też jakby w tym rodzaju tego nadania królewskiego, to przymierze występuje, ale już pojawiają się warunki. Kolejną osobą namierzoną, z którą Bóg zawarł przymierze, o której czytamy w Starym Testamencie, to jest Dawid. I tutaj w drugiej Księdze Samuelowej, w 7 rozdziale, od 5 do 16 wersetu czytamy o tym, jak to było z tym zawarciem przymierza, które Bóg zawarł z Dawidem. Ja ten fragment może przeczytam. Chociaż tutaj nie pojawia się słowo przymierze, ale jednak ta rozmowa to zawarcie pewnego układu, mogę tak powiedzieć w cudzysłowiu, które Bóg skierował do Dawida, jest przymierzem. Druga Samuela, 7 rozdział od 5 wersetu. Idź powiedz memu słudze Dawidowi, tak mówi Pan, czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot. Czy kiedykolwiek wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi, przemówiłem do któregoś z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem Izraelem, w te słowa: dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi, tak mówi Pan zastępów: ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiałeś, i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą. I uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi Izraelowi i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał i nie będzie się już trwożył i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio, odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. I tutaj w tym, co Bóg mówi do Dawida, nie pojawia się słowo przymierze. Ale kiedy czytamy inne fragmenty w Słowie Bożym, na przykład w drugiej Księdze Kronik, w 7 rozdziale i 18 wersecie, które opisują to, co wtedy miało miejsce tutaj w 7 rozdziale 2 Samuelowej, to tak to jest oddane: to umocnię twą władzę tak, jak to potwierdziłem przymierzem twojemu ojcu Dawidowi, gdy powiedziałem: nie zabraknie ci męskiego potomka, który by panował nad Izraelem. To mówi Bóg do Salomona, kiedy mu się objawił. To Bóg nazywa to, co powiedział Dawidowi, nazywa to przymierzem. I też jeszcze w drugiej Księdze Kronik, w 21 rozdziale i 7 wersecie: jednakże Pan nie chciał wytracić domu Dawida przez wzgląd na przymierze, jakie zawarł z Dawidem zgodnie z daną mu obietnicą, że nie da nigdy wygasnąć jego potomstwu. I to bardzo wyraźnie wskazuje, że te słowa tutaj, które przed chwilą mogliśmy przeczytać, one są słowami przymierza, które Bóg zawarł z Dawidem. I to przymierze jest głównie związane z tym, że jego tron, jego królestwo będzie utwierdzone na wieki. I my wiemy dzisiaj, czytając też Nowy Testament, że to jest wyraźna zapowiedź dotycząca Pana Jezusa Chrystusa i jego władzy jako króla, jako tego, który przyjdzie i będzie rządził. I to i w tym rodzaju przymierza, nazywane tym nadaniem królewskim, mamy Noego, mamy Abrahama i mamy Dawida. Drugim też rodzajem przymierza to było przymierze przyjaźni między osobami równymi sobie rangą. Uczestnicy tego rodzaju przymierza nazywali też często siebie braćmi, kiedy zawierali przymierze. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, 45 do 54 wersetu, jest historia, jak to Laban, goniąc Jakuba, który wziął swoje dwie żony i całą rodzinę i dobytek, cichaczem się wymknął i zmierzał w stronę swojego domu rodzinnego, mogę tak powiedzieć. To Laban go gonił, dogonił go i pamiętamy, potem zaproponował mu, że jest chętny, aby zawrzeć przymierze. Laban zawarł przymierze z Jakubem. I o tym czytamy w tym 31 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tak samo w pierwszej Księdze Samuelowej, 20 rozdziale, od 1 do 23 wersetu, czytamy o tym, jak Jonatan z Dawidem zawarli przymierze. To kolejny rodzaj przymierza, kiedy dwie strony są jakby na tym samym poziomie. To jest ten sam level. i zawierają ze sobą przymierze, potwierdzają to przysięgą, nazywają się braćmi, są przyjaciółmi, mają ze sobą relacje i także relacja, która jest odpowiedzialnością, jest pewnym zobowiązaniem, ale które wypływa właśnie z tej relacji przyjaźni, miłości i odpowiedzialności. To może jeden tylko fragment tego, co o Jonatanie i Dawidzie jest napisane. Wyświadcz tedy łaskę słudze swemu, gdyż związałeś się świętym przymierzem w Panu ze swoim sługą. To 1 Samuela, 20 rozdział, 8 werset. Jeszcze też w 23 rozdziale, 18 wersecie. I zawarli obaj przymierze przed Panem i pozostał Dawid w Choreszy, a Jonatan poszedł do swego domu. Kolejny przykład innego rodzaju przymierza ludzi na tym samym poziomie. I jest trzeci rodzaj przymierza, które chyba najczęściej jest też w Starym Testamencie podawane. I to jest typ taki, tak to było też w tym czasie, w starożytności, przymierze typu suweren i wasal. Zwykle tego rodzaju przymierze miało charakter warunkowy. Jakby tego rodzaju przymierze z takimi elementami, to przymierze, o którym czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej od 19 do 24 rozdziału. To kilka rozdziałów, które opisują, jak Bóg zawierał przymierze przez Mojżesza, który był pośrednikiem w tym przymierzu, z narodem wybranym, z Izraelem. Przeczytam 24 rozdziału, to już jak gdyby jest podsumowanie tego, co wcześniej tam jest wymienione, co jest opisane. To wiecie, pięć rozdziałów, które opisują te elementy i warunki związane z przymierzem Boga z Izraelem. 24 rozdział, 7 i 8 werset. Następnie wziął księgę przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. To przymierze, zwane przymierzem mojżeszowym, czy przymierzem na Synaju, ono zawierało kilka takich elementów, które też w tamtych czasach były jakby znane jako ten trzeci rodzaj przymierza. Przymierze to składało się z kilku takich punktów. Najpierw była preambuła, czyli taki wstęp, potem prolog historyczny, historia, która odnosiła się do działań króla wobec swojego sługi. Potem były przedstawione ogólne warunki umowy, wezwanie do całkowitego posłuszeństwa królowi. Potem były warunki szczegółowe prawa, przez przestrzeganie których ten właśnie sługa mógł wyrazić swoje posłuszeństwo królowi. I potem warunki przechowywania tego traktatu i jego publicznego odczytywania. Tutaj czytaliśmy w tym siódmym wersecie o Księdze Przymierza. I wiemy, że tablice kamienne też były nazwane tablicami przymierza, bo tam były zawarte te warunki i punkty związane z tymi warunkami przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem. I także to przymierze jakby też kończyło się tym, co też no, Bóg wyraźnie mówił, co warunkowało przymierze, czyli błogosławieństwo i przekleństwo. Posłuszeństwo niosło błogosławieństwo, a nieposłuszeństwo niosło przekleństwo i często, jak Bóg też potem mówił, że nie wytrwali w przymierzu moim. To przymierze było zrywane, ale to był wynik tego, że naród wybrany, który został namierzony do przymierza, nie wytrwał, nie dochowywał warunków przymierza, będąc nieposłuszny Bogu. Więc Bóg zawarł to warunkowe przymierze z Izraelem, z potomkami Abrahama, Izaaka, Jakuba, jako ludem, który wyprowadził z niewoli, by dać mu w posiadanie ziemię obiecaną jego przodkom. Obiecał także, że będzie jego Bogiem, jako obrońca i poręczyciel błogosławionej przyszłości, o ile Izrael całkowicie mu się poświęci jako jego lud, żyjąc w posłuszeństwie jego zasadom i służąc jemu w bojaźni. Ale często naród wybrany nie wytrwał w tych warunkach przymierza. I pojawia się ostatni rodzaj przymierza, zwany nowym przymierzem. I o nowym przymierzu też możemy bardzo wiele mówić. Nowe przymierze, zapowiedź tego przymierza już pojawia się w księdze Jeremiasza w 31 rozdziale od 31 wersetu. Przeczytam tych kilka wersetów. 31 rozdział księgi Jeremiasza od 31 wersetu. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim. Po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. To nowe przymierze, ono nie było tylko nowe w takim wymiarze czasu, że było stare, które przeminęło i teraz jest nowe. Ono było także nowe pod względem jakości, bo nigdy do tej pory czegoś takiego jeszcze nie było. To jest zupełnie coś innego. I moglibyśmy wiele fragmentów też z Nowego Testamentu, listu Hebrajczyków czytać, o ile lepsze jest to nowe przymierze. To nowe przymierze zostało zainaugurowane i wypełnione i ustalone na wieczność przez Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków mówi, o ile też o krwi wiecznego przymierza. To w 13 rozdziale listu Hebrajczyków. Sam Bóg w Chrystusie stał się mediatorem tego przymierza jako arcykapłan na wzór Melchizedeka. On również stał się ofiarą, która swoją krwią poręczyła to przymierze, będąc tym, jak nazwał go Jan Chrzciciel, barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Swoją śmiercią Pan Jezus umożliwił dostęp do Ojca wszystkim tym, którzy Mu zaufają. To właśnie wiara umożliwia dostęp do tego bogactwa nowego przymierza. I też ciekawe jest to w tym nowym przymierzu, że do opisania tego nowego przymierza Nowy Testament używa słowo diateke, które różni się od bardzo bliskiego mu słowa synteke, używanego zawsze do nazwania równorzędnej umowy. Synteke to był taki kontrakt, gdzie dwie równoprawne strony mogły targować i ustalać warunki zawieranego przymierza w drodze negocjacji. A to diateke to był nienegocjowalny zapis woli jednej strony, jak darowizna lub testament, wyłącznie według woli zapisującego. Zapis taki mógł oczywiście zawierać warunki, jednak obdarowany nie mógł ich w żaden sposób negocjować. Mógł jedynie je w całości przyjąć lub odrzucić. I to pokazuje też tą prawdę dotyczącą nowego przymierza. Tym, który wszystko zaplanował, uczynił, wypełnił, to Pan Jezus Chrystus. I On proponuje to zawarcie z Nim przymierza. I człowiek może przez wiarę albo przyjąć to przymierze, albo odrzucić. I w tym przymierzu Pan Jezus wystąpił nie tylko jako ofiara, której krwią zostało to przymierze potwierdzone, lecz także jako pośrednik, który stoi pośrodku między stronami przymierza, czyli pomiędzy ludźmi a Bogiem, i zbliża je do siebie. I tu jest też greckie słowo misites, które w liście do Galacjan w 3 rozdziale, 19 wersecie, dotyczy Mojżesza jako pośrednika tego przymierza. I tam jest mowa o starym przymierzu. A w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale i 15 wersecie to słowo dotyczy Pana Jezusa Chrystusa jako nowego pośrednika, nowego przymierza. I On jest gwarantem pośrednikiem Nowego Przymierza, które zapieczętował swoją własną krwią. W tym wszystkim, o czym tutaj przypominam nam, bo wierzę, że my znamy tą prawdę związaną z przymierzem, czytając Słowo Boże, przecież to Stary Testament jest wypełniony ideą przymierza. Wiemy, że tym, który to przymierze zainicjował, wymyślił i które proponuje człowiekowi, to jest Bóg. Kiedy czytaliśmy o Noem, tą pierwszej Mojżeszowej w 9 rozdziale, 9 wersecie, oto ja ustanawiam moje przymierze. To nie jest tak, że człowiek sobie coś tam wykoncepował, wymyślił i próbuje jeszcze może negocjować z Bogiem, bo chyba w naszej naturze jest to, żebyśmy chcieli swoje tam 3 grosze dorzucić i zmienić to przymierze, zmienić warunki, okoliczności, bo my myślimy, że byłoby lepiej. Ale to Bóg mówi, to ja ustanawiam i to jest moje przymierze z wami. I przymierze to pragnienie, wierzę, że jest w Bożym sercu, aby Bóg miał relację z człowiekiem. I żeby ta relacja, bo jak czytaliśmy, zobaczcie, jak pierwszy człowiek, Noe, doświadczył przymierza z Bogiem, to przymierze było dla niego zbawienne. To był ratunek. Gdyby nie miał przymierza z Bogiem, bo wtedy nikt inny oprócz Noego tego przymierza, Bóg z nikim innym przymierza nie zawarł. Wszyscy poginęli, utonęli. Tylko Noe. Kiedy Abraham został namierzony i Bóg zawarł z nim przymierze, jakie błogosławieństwo w jego życiu i w jego potomstwie. I my dzisiaj mamy ten też przywilej nazywać się dziećmi, potomstwem Abrahama poprzez wiarę. Już tego nie chcę teraz też rozwijać, bo Abraham uwierzył Bogu i to zostało poczytane mu ku usprawiedliwieniu. I też jak Bóg mówił do Abrahama, oto moje przymierze z tobą, staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Moje przymierze. I chciałbym to podkreślić, że to Bóg jest autorem, ale Bóg dlatego, bo zna człowieka najlepiej i wie, co dla niego najlepsze. My pewno, my może mielibyśmy inną koncepcję, ale niekoniecznie ta koncepcja mogłaby naprawdę być dla nas pożyteczna. I tak samo w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale i 20 wersecie jest napisane, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. To mowa jeszcze o tym przymierzu mojżeszowym, że tak powiem. I tam to przymierze było też zapieczętowane, że była przelana krew i ołtarz był skropiony krwią i księga przymierza i tak dalej. Ale tutaj ten element mnie tak też podnosi, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Bóg to zrobił dla was, dla człowieka. I tak samo dzisiaj, kiedy będziemy już za krótką chwilę obchodzić pamiątkę śmierci Pana Jezusa, to także miejmy tą świadomość i myślę, że mamy ją w głęboki sposób gdzieś tam zakorzenioną, że Bóg to zrobił dla ciebie, dla was. Dla was jest krew przymierza. I chciałbym teraz, jak wspomniałem wcześniej, jeszcze odnieść się do pewnej postawy, kogoś, kto poruszył mnie, kiedy czytałem o przymierzu, które Bóg zawierał z Noe, a potem z Abrahamem. Pojawia się taki człowiek, który ma na imię Abimelek albo Abimelech. Kojarzycie człowieka? To był król Geraru. I myślę, że Abimelek miał wiele ciekawych cech. Na pewno był znawcą i miłośnikiem urody kobiecej. Dlaczego tak uważam? Bo wziął sobie do swojego pałacu i chciał, żeby była jego żoną, Sarę. Bo Sara wtedy nie była pierwszej młodości, ale jak czytamy, była niezwykle piękną kobietą. A Abraham utrzymywał, że Sara jest jego siostrą. I ona też tak mówiła. I pierwsze zetknięcie z Abimelekiem spotykamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. I mawiał Abraham o swojej żonie Sarze. Ona jest moją siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu, umrzesz z powodu tej powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: Panie, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział mi: ona jest moją siostrą. A ona też mówiła: on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego. Toteż ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeżeli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano, zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko. A mężowie ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: cóżeś nam uczynił? I cóż ci zawiniłem, żeś ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowiedział: powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mego, choć nie córką matki mojej. Pomimo to została moją żoną. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: tę przysługę będziesz mi wyświadczała, wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie, on jest bratem moim. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło, niewolników i niewolnice i dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. Następnie rzekł Abimelech: oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. Do Sary zaś rzekł: oto daję bratu twemu 1000 srebrników. Niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą, tak, że wobec wszystkich jesteś uniewinniona. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego, tak, że znowu mogły rodzić, gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. Taka oto historia związana z tym królem Geraru Abimelechem. Wiecie, Abimelech doświadczył tego, że Bóg do niego przyszedł we śnie i powiedział mu, kim jest Abraham. I tutaj no, wiele ciekawych wątków, nie chcę się nad nimi skupiać, ale to, że Abimelech był oburzony, jak ty mogłeś tak postąpić? I potem mówi: to już idź swoją drogą, proszę, kraj otworem, mieszkaj gdzie chcesz, rób co chcesz, daję ci jeszcze tutaj dużo dóbr materialnych i pieniądze i tak dalej, ale już nie mogę z tobą być, bo znowu coś będzie, co narazi mnie na popełnienie grzechu. I można powiedzieć, no bardzo w porządku się zachował i tak dalej. Ale tutaj nie kończy się historia Abimelecha, bo jak czytamy dalej, od 21 rozdziale, od 22 wersetu: w tym czasie rzekł Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, do Abrahama tak: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Przysięgnij mi więc tu teraz na Boga, że nie zdradzisz ani mnie, ani potomka mego, ani rodu mego. Takie dobrodziejstwo, jakie ja wyświadczyłem tobie, wyświadczysz mnie i ziemi, w której jesteś gościem. Wtedy Abraham odpowiedział: przysięgam. A gdy Abraham wypomniał Abimelechowi sprawę studni z wodą, którą gwałtem zajęli słudzy Abimelecha, Abimelech odpowiedział: nie wiem, kto to uczynił, ty bowiem nie powiadomiłeś mnie o tym, a ja również nie słyszałem o tym do dnia dzisiejszego. Wtedy Abraham wziął owce i woły i dał Abimelechowi i obaj zawarli przymierze. I to jest ten rodzaj przymierza, tego drugiego jakby rodzaju, drugiego stopnia, kiedy ludzie równi zawierają przymierze. I tutaj jeszcze byśmy tam dalej mogli czytać. Mnie, wiecie, porusza to, że Abimelech nie zakończył jakiejś relacji z Abrahamem tylko na tym, że mu powiedział, co czuje i co myśli, odprawił go i zamknął drzwi i przenośnie i fizycznie przed Abrahamem. Potem poszedł do niego. Abimelech doświadczył tego, że Bóg mu objawił we śnie, kim jest Abraham. I Abimelech to mówi, te słowa, że Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Tą prawdę poznał Abimelech. To było mu objawione. I znając tą prawdę, będąc w tym utwierdzonym, nie popuścił. Tylko zaczął namierzać, gdzie ten Abraham jest, żeby zawrzeć z nim przymierze. Zależało mu na tym, bo myślę, że był świadom tego, mając przymierze, będąc w relacji z kimś, kto jest blisko Boga, to się opłaca. To warto wejść w taki układ, bo nic lepszego i nic, co da ci bezpieczeństwo, gwarancję bezpieczeństwa i da ci gwarancję przyszłości, nic lepszego nie można uczynić. Wejść w przymierze z kimś, kto jest blisko Boga, z kim jest Bóg, kogo Bóg prowadzi, błogosławi i używa. Wiecie, i mijają lata. Abraham umiera. Abraham żył 175 lat. Mijają lata, potem 26 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i pojawia się głód. Czytamy, potem nastał głód w kraju inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Znowu się pojawia Abimelech i tym razem już w jego królestwie jest Izaak ze swoją żoną, którą również podobnie, myślę, że miał takie wzorce w domu, żeby żonę nazywać siostrą. No i Izaak też swoją żonę nazywa siostrą, ona też to podtrzymuje. Wiemy, to były koligacje rodzinne, no ale żona to żona. I tutaj no, czytamy też, że Abimelech wyglądał przez okno i namierzył, jak Izaak pieścił Rebekę, tak tutaj czytamy, i potem go wezwał, mówi, słuchaj, co ty znowu mi tutaj opowiadasz? Przecież to jest twoja żona, nie żadna twoja siostra. 10 werset mówi, i rzekł Abimelech, cóżeś nam to uczynił, o mało co, a byłby ktoś z ludu spał z żoną twoją i byłby ściągnął na nas winę. Rozkazał więc Abimelech całemu ludowi, mówiąc, kto by się dotknął męża tego i jego żony, niechybnie śmierć poniesie. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zbogacił się ten mąż, coraz bardziej się bogacił tak, że stał się bardzo zamożny. Pamiętacie, jaki to jest czas i dlaczego się pojawił Izaak w tej ziemi filistyńskiej w Gerarze? Bo był głód. W czasie głodu takie mieć plony, nie wiem ile tam kwintali z hektara, nie znam tematu, ale że stokrotny plon, to myślę, że to jest chyba więcej niż nam się wydaje, bo jak coś się dwa razy tyle zbierze, to jest 100%. 10 razy tyle, to jest 1000%. A 100 razy tyle, to jest 10 000%. Nieprawdopodobne to jest. Dlaczego? Bo Pan mu błogosławił. I myślę, że Abimelech znowu widzi, że jest kolejny człowiek, którego on namierzył przez okno swojego pałacu, z którym jest Bóg, któremu Bóg błogosławi. I co Abimelech mówi? I dalej możemy tutaj od 26 wersetu przeczytać. A gdy przybył do niego Abimelech z Gerarzu, bo tutaj jeszcze wcześniej byśmy czytali, no to tam jeszcze były konflikty związane z tymi studniami, które Abraham wykopywał. Tam ciągle się ten konflikt ciągnie dotyczący studni wykopanych. Zazdrościli Abrahamowi to, co on wykopał, to jak on umarł, wszystkie studnie ci właśnie Filistyńczycy zasypali. Potem je Izaak odkopywał. I znowu były konflikty z tymi Filistyńczykami w tym Gerarze, z tymi dotyczące studni. No i Izaak się wyniósł, ale Abimelech nie poprzestał na tym. Zaczął go szukać i namierzać. 26 werset mówi, a gdy przybył do niego Abimelech z Geraru i Achuzat, przyjaciel jego, i Pikol, ten sam Pikol, dowódca wojska jego, rzekł do nich Izaak, dlaczego przybyliście do mnie, skoro mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie od siebie? A oni odpowiedzieli, widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z tobą i dlatego pomyśleliśmy sobie, niech stanie między nami ugoda, to jest między nami a tobą. Chcemy zawrzeć z tobą przymierze. Abimelech to był człowiek, który dążył do tego, żeby zawierać przymierze, ale z tymi, z którymi jest Bóg. Nie wiem, czy miał świadomość, że jest w tej części populacji świata, która nie może mieć przymierza z Bogiem. Bo Bóg zawarł przymierze tylko z jednym narodem. narodem izraelskim. Bo był taki podział, jest Izrael, jest lud i ci, którzy nie są ludem, czyli nie Izraelici. I w tej grupie nie Izraelitów, nie ludu był również Abimelech. Ale wiecie, to mnie porusza. W pierwszym przypadku z Abrahamem Bóg mu objawił prawdę o tym, kim jest Abraham. We śnie. I on widział pewne rzeczy. I nie był ignorantem wobec tego objawienia, wobec świadomości, wobec obserwacji, wobec doświadczeń, żeby to zignorować. Ale dążył do tego, żeby zawrzeć przymierze. Tak samo, jeżeli chodzi o Izaaka, namierzał go i go namierzył, szukał go i go znalazł, żeby zawrzeć z nim przymierze. Bo wiedział, że Bóg jest z Izaakiem, że Bóg Jahwe jest z tym człowiekiem i warto jest mieć z nim przymierze, bo to jest gwarancja dla przyszłości Abimeleka, przyszłości jego królestwa, bezpieczeństwa, pokoju. Tu byśmy dalej o tym czytali, co zrobili. I ta postawa, powiem szczerze, że mnie dotyka. Dlatego, że widzę kogoś, komu została objawiona pewna prawda. I on robi z tego użytek. I chodzi, i szuka, i namierza, żeby zawrzeć przymierze. Tak myślę, ilu ludzi dzisiaj doświadczyło tego, że Bóg im coś objawił. Że Bóg objawił, czy pokazał, przekonał o pewnej prawdzie tych ludzi, że tym, który jest blisko Boga, tym, w którym jest Boża obecność, to Jezus Chrystus. I ludzie nie dążą do tego, mając zrozumienie, objawienie, czy taką świadomość, żeby zawrzeć przymierze z tym, na którym jest pieczęć i obecność Boża, który tak naprawdę jest Bogiem. Bo Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony, który jest na łonie Ojca, objawił nam. Jak Pan Jezus był pytany, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Tak długo jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja widzę w tej postawie Abimeleka taki przykład i wierzę, że zachęta dla nas, żebyśmy nie byli, wiecie, mimo tego, że Abimelek nie był częścią narodu wybranego, Bóg nie zawarł z nim przymierza, ale on widział, jakie dobrodziejstwo, jakie błogosławieństwo jest w przymierzu z tym, który ma bliskość i relacje z Bogiem. Oczywiście możemy też to przenieść, kiedyś jeden brat mówił, słuchaj tych, którzy słuchają Boga. Idź za tym, co mówią ci, którzy idą za Bogiem. Warto jest mieć relacje i przymierze z takimi ludźmi. Ale ja chciałbym to podkreślić. Abimelech miał dużo gorzej niż my dzisiaj. Bo my dzisiaj możemy skorzystać z nowego przymierza. List do Efezjan, 2:12 mówi, żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanych z obietnicą, bez nadziei i bez Boga w tym świecie. Bez przymierza z Bogiem to życie bez nadziei. A przymierze z Bogiem dzisiaj, niezależnie od tego, czy jesteś częścią narodu wybranego, czy nie jesteś Izraelitą, czy jesteś każdej nacji możesz być. To jest skierowane do każdego człowieka. Możesz zawrzeć przymierze z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ja wierzę, że w tym, co mówi Słowo Boże o przymierzu, jest ta prawda, jak kiedyś Bóg namierzał, szukał ludzi, którym proponował i zawierał z nimi przymierze. Jak namierzył Noego, jak namierzył Abrama, jak namierzył Dawida, jak namierzył naród wybrany i zawarł z nimi przymierze. Wierzę, że i dzisiaj On chce namierzyć. Pan Jezus przyszedł po to, żeby szukać i zbawić to, co jest zagubione, co jest zaginione. On chce i po to przyszedł, aby odnaleźć. Jak wielu dzisiaj ludzi jest uwikłanych, zagubionych, chowających się przez grzech. On po to przyszedł, żeby odnaleźć i uratować, i zawrzeć przymierze, pojednać ze swoim Ojcem. Jest tym pośrednikiem, który chce Ciebie do Ojca przybliżyć i chce, żeby Ojciec był bliski Tobie. I tylko w Nim i przez Niego jest to możliwe. Ale też wierzę, że z naszej perspektywy, jako ludzi, powinniśmy dążyć do tego, żeby podobnie jak Abimelech, szukać bliskości z tym, w którym jest obecność Boża. I szukać bliskości z Panem Jezusem, ale też wierzę, szukać bliskości z Kościołem, z tymi, którzy doświadczają poprzez zawarcie przymierza tej bliskości Bożej w Chrystusie Jezusie. Bo Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, a On jest głową. Ciało nie może żyć, jeśli nie jest połączone z głową. Niech ta historia Abimelecha będzie dzisiaj dla nas zachętą. Jeżeli dzisiaj jeszcze nie masz zawartego, nie przyjąłeś tego, co Bóg oferuje i nie wszedłeś w przymierze z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, mówiąc Jezusowi tak, też musisz powiedzieć sobie nie, grzechowi nie, temu światu nie, ale możesz dużo więcej zyskać w przymierzu niż to, co możesz w cudzysłowie stracić, odwracając się od własnych grzechów. Ale także niech to będzie zachętą, abyśmy szukali, jak Abimelech, społeczności z tymi, którzy są z Bogiem i są blisko Boga i są Jego własnością, Jego ciałem. Żebyśmy nie uciekali od tych, którzy są w przymierzu z Bogiem, czyli od Kościoła. Amen.